Innym takim tekstem moim, do którego przywiązywałem pewną wagę, była moja recenzja z filmu
Życie raz jeszcze.
Życie raz jeszcze, nakręconego według opowiadania Bratnego. O samym Bratnym już wspomniałem, byłem jak najgorszego zdania. Film moim
Film
zdaniem.
Morgensterna w roli głównej Łapickiej.
Film był dobry, aktorsko, dobry reżysersko, zakłamany merytorycznie. Ja dałem temu wyraz w tej recenzji, podpisałem recenzję Jan Kowalski. Kamuflaż był absolutny, bo polemizowałem nawet z recenzentem Tygodnika Powszechnego w tej recenzji, ale zresztą specjalnie, ale uzyskało to dość znaczny rezonans, bo mi wielu ludzi o tym później opowiadało. Z większych tekstów odgrywało pewną rolę dla mnie, ze względu może ludzkich i uczuciowych, Pożegnanie Pawła Jasienicy, mój tekst mówiący o pogrzebie Jasienicy w Warszawie, wydrukowany zresztą później na antenie. A ze spraw ludzkich, innych, które wydawały mi się ważne, były sprawy prześladowania adwokatów. Kilkakrotnie podawałem elementy informacyjne o prześladowaniach Władysława Siemianowickiego, Witolda Lisa Olszewskiego. Podawałem teksty o systematycznym prześladowaniu i o długoletnich tego skutkach mojego dawnego kolegi, później przez pewien czas szefa w konspiracji, Kazimierza Moczarskiego. Podawałem również informacje, w tym przypadku przekazywane mi osobiście przez Witolda Lisa Olszewskiego, o Szymonie Szechterze i Ninie Karsow i o uwięzieniu i prześladowaniu Niny Karsow. Podawałem różnego rodzaju teksty o ludziach cierpiących, zwalczanych, na przykład o procesie studentów w Krakowie, znaczy z głównym oskarżonym młodym Baumritterem. To były już tak zwane procesy marcowe. Zresztą może zbyteczne byłoby wymienianie wszystkich tekstów, jeśli chodzi o inne, nie dotyczące osób, a środowisk politycznych, to może najważniejsze były teksty o instytucjach wydawniczych, o redakcjach, o PAKS-ie.
Teraz ja sprawdzę.
Z perspektywy wielu lat, kiedy słyszę i z radością konstatuję, przebywając czasowo za granicą, że w Polsce ukazują się materiały dotyczące zbrodni bezpieki i podawane są wyniki badań dotyczących cierpień, zagłady ludzi, miejsc tajnego chowania ludzi mordowanych przez bezpiekę w tych latach, to nasuwa mi się wspomnienie, jak w roku 65 mało ludzi interesowało się, czy może wiedzieć mogło o takich miejscach jak cmentarz na Służewcu, o którym przecież ja mówiłem w tych metodach i praktykach bezpieki już w roku 1965 w lecie. Systematycznie oczywiście byłem wrażliwy, gdy chodziło o sprawy historii podziemia i AK, również w czasie okupacji niemieckiej. Jeszcze w 1969 roku, w okresie pełnego rozwoju moczaryzmu i pełnego rozwoju zakłamania na temat rzekomego koleżeństwa z ludźmi z AK w wydaniu moczarowskim, upominałem się o upamiętnianie miejsc. Wolna Europa nie tylko to nadawała, ale później zostało to wydrukowane na antenie, gdzie aresztowany był w 1944 roku generał Rowecki na ulicy Spiskiej, gdzie mieściły się tajne drukarnie, radiostacje, warsztaty wyrabiające broń. Upominałem się o upamiętnienie osób takich jak Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Stanisław Jankowski. To później po latach nastąpiło. Ale w jakimś sensie lżej mi, że ten głos mój nie był całkiem głosem wołającego na puszczy. Nawet jeżeli nie trzeba przeceniać znaczenia takich apeli radiowych. Ale jeżeli w
Z tym, że
najmniejszym.
czasami był anonimowy.
Moje wypowiedzi były wszystkie anonimowe. Pod nazwiskiem się w Wolnej Europie przecież nie wypowiadałem. Pierwszą moją wypowiedzią pod nazwiskiem było powtórzenie w 1984 roku cyklu 63 audycji nagranych w Warszawie w 1981 roku od końca lipca do początku października z programu Trzeciego Polskiego Radia Dni Walczącej Stolicy, Kronika Powstania Warszawskiego. No gdzie oczywiście to było pod nazwiskiem i wszyscy wykonawcy, współwykonawcy łącznie z panią redaktor Sudlis i panem Krzysztofem Ośkowskim występowali w zapowiedziach słusznie, zgodnie z faktami, jakie miały miejsce i ludzie, którzy zabierali tam głos z nagrań warszawskich byli przywróceni znów po kilku latach świadomości publicznej, a zabierali tam głos.
Z tym, że w 1984 roku nie mogli być przywróceni.
W 1984 roku w Polsce ani Jan Józef Lipski, ani Andrzej Szczypiorski, ani Aleksander Gieńsztor, ani Stanisław Jankowski, ani wielu, wielu innych nie należeli do ludzi szczególnie chętnie widzianych i mających możliwość publicznego opowiadania o swoich jakichś tam przeżyciach i pewno nawet takich zamiarów nie mieli. Ale trzeba tutaj, skoro się opowiada o tej współpracy, powiedzieć również zupełnie jasno o jej ramach. Otóż moja współpraca z Wolną Europą przebiegała bardzo systematycznie, tak długo, jak długo na czele radia stał Jan Nowak, to znaczy do końca 1975 roku. W okresie dyrektury pana Zygmunta Michałowskiego, moim zdaniem niezmiernie kulturalnego człowieka, bardzo sympatycznego rozmówcy i doskonałego dziennikarza, kontakty były utrzymane, ale ograniczone. To znaczy przy wyjazdach zagranicznych widywałem się z panem Michałowskim, który niejednokrotnie nawet przyjeżdżał do innych miast czy krajów, żeby się ze mną spotkać. Chętnie komentowałem to, o co mu chodziło. Udzielałem pewnych informacji, ale nie wysyłałem systematycznie tekstów. Do współpracy bardziej systematycznej powróciłem w roku 1982, kiedy znalazłem się zresztą na okres kilku lat za granicą, a kiedy dyrektorem radia został znany mi ze wspólnej działalności w porozumieniu organizacji, Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, w latach, w końcu lat 70. i początku lat 80. Zdzisław Najder. Pod kierownictwem, jeśli tak można powiedzieć, organizacyjnym Zdzisława Najdera byłem współautorem, współredaktorem niektórych tekstów PPN-u. Jest to też fakt dotychczas nieujawniany w publikacjach. I między innymi tekstów dotyczących spraw niemieckich, żydowskich, ale uczestnikiem wspólnego wysiłku, w którym dominującą rolę odgrywali Najder, nieżyjący już Andrzej Kijowski, nazwisk osób żyjących nie będę wymieniał.
Panie profesorze, był pan współtwórcą, można powiedzieć, programu Radia Wolna Europa przez 25 lat, bo jeśli nie bezpośrednio własnymi autorskimi tekstami, to służył pan przecież ludziom swoją wiedzą na temat rzeczywistości polskiej i w ten sposób wzbogacał jakby ich warsztat, ich pojęcie, ich znajomość realiów, wobec których byli no, w oddaleniu dosyć znacznym. Jak pan widzi rolę Radia Wolna Europa na przykład dzisiaj?
No, oczywiście sytuacja historyczno-polityczna całkowicie się zmieniła. Dzisiaj rola radia w zakresie przywracania wiadomości o okresie okupacji niemieckiej, czy o działalności AK, czy o tym, że UB popełniało zbrodnie, nie jest już porównywalna z tamtą formacją historyczną, okresem.
Radio nie ma monopolu na to.
No, nie tylko nie ma monopolu, ale obecnie w warunkach krajowych wielu młodszych historyków i wielu dziennikarzy, a niektórzy, ci, którzy przeobrazili się i zmienili skórę, też piszą bardzo pożyteczne rzeczy i prawdziwe. I w tej chwili punkt ciężkości musi opierać się o archiwa krajowe i o to, co w kraju jest robione. Natomiast pewne sprawy polsko-sowieckie, pewne sprawy wojenne, przedwojenne i powojenne jeszcze ciągle mogą wymagać w aspekcie historii uzupełniania na falach radia. Wydaje mi się, to jest moje subiektywne mniemanie, ale dzieli je ze mną wielu ludzi w Polsce, że szczególnie pożyteczne są audycje historyczne, gdy mówić o mojej specjalności węższej, historii, dotyczące pierwszych lat powojennych, to znaczy te wszystkie manipulacje, prawdziwi ludowcy, fałszywi ludowcy, prawdziwi demokraci, fałszywe SD, tworzenie paksu, wszystkie nadbudówki i przekształcenia. To do dziś z różnych powodów jest kamuflowane.
No w końcu no, żyją ci ludzie, którzy to robią.
No nie tylko to. My w Polsce mamy w tej chwili rząd koalicyjny. Ja ten rząd uznaję, aprobuję jego działanie. Czuję się całkowicie lojalny wobec premiera Mazowieckiego i jego programu. Ale w tym rządzie są przedstawiciele, jeśli nie ci sami w sensie fizycznym, to ci sami w sensie rodowodowym, pewnych partii politycznych, których historia w latach 44, 45 do 47, 8 jest daleko idącym stopniu zakłamana. Mam na myśli pewne nurty Ruchu Ludowego, mam na myśli pewne nurty Stronnictwa Demokratycznego, mam na myśli pewne nurty tak zwane socjalistyczne, pewne nurty tak zwane katolickie, ja nie mówię o prawdziwych, autentycznych katolickich, które zawsze związane były z Kościołem, ale o tych farbowanych lisach zmieniających skórę. Oczywiście też zakres wiedzy o tym jest inny niż był, ale z kolei i środowisko odbiorców jest inne niż było.
Właśnie rosną pokolenia, które nie mają pojęcia o tym.
Wyrosły dwa pokolenia ludzi, a akademickich kilka pokoleń jeszcze dodatkowych, tych kilkuletnich, które nic nie miały wspólnego z doświadczeniami osobistymi pierwszych lat powojennych. Jesteśmy 45 lat po wojnie. 45 lat to jest okres, jaki dzielił nas w chwili, prawda, bez mała, w chwili wybuchu II wojny światowej od założenia Polskiej Partii Socjalistycznej w 1892 roku. To jest ogromny odstęp historyczny. W tym czasie powstały całkiem nowe zapotrzebowania, zainteresowania. Więc jeżeli chodzi o sprawy historii, myślę, że trzeba dalej uzupełniać luki i wykorzystywać doświadczenie ludzi starszych, właśnie starych. A młodym historykom pozostawiać możliwość opracowywania tego, do czego nie potrzeba osobistych doświadczeń, tylko rzetelności i dobrej woli. Natomiast gdy chodzi o inne dziedziny, o informacje polityczne, Wolna Europa powinna w moim przekonaniu być dzisiaj szkołą współczesnej demokracji. Tego Polsce najbardziej potrzeba. Szkołą europejskiej demokratycznej kultury politycznej. Tego też Polsce bardzo potrzeba. Ja w tej chwili przebywam jeszcze jakiś czas, tu będę pozostawał, już chyba niedługi, poza Polską, konkretnie jako profesor gościnny na uniwersytetach niemieckich. Ale interesując się sprawami polskimi, czytając regularnie Tygodnik Powszechny, Gazetę Wyborczą, Tygodnik Solidarność, dorywczo inne pisma, Przegląd Katolicki, Tygodnik Kulturalny, miesięczniki, kwartalniki, mam wyrobiony pogląd, że problem kultury politycznej i problem wychowania do demokracji to jest sprawa bezwarunkowo podstawowa, gdy chodzi o kształcenie, nie lubię używać słowa kształcenie kadr, bo to tak brzmi troszkę komunistycznie, no ale kadry kształci Kościół katolicki w seminariach, prawda, w różnych akademiach, kadry kształci każda partia demokratyczna na Zachodzie, we Francji, Włoszech czy Niemczech Zachodnich, czy w Anglii, w taki czy inny sposób. Otóż wydaje mi się, że to jest problem bardzo ważny. Myślę, że dla słuchaczy Radia Wolna Europa, szczególnie tych żyjących w Polsce i nie tych całkiem młodych, którzy już przed kilkunastu laty byli względnie dorośli, należy się również kilka słów wyjaśnienia o tak zwanej aferze Radia Wolna Europa, czy aferze Bartoszewskiego związanej z Radiem Wolna Europa z roku 1970. Mianowicie w 1970 roku nastąpiło uderzenie bezpieki przeciwko mnie, kolejne już w moim życiorysie, nie ostatnie, nie pierwsze i nie drugie, powiedziałbym przedostatnie, bo najostatniejsze było w owej sławnej nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, no ale to doświadczenie dzieliłem z tysiącami innych. Natomiast w roku 1970 sytuacja w Polsce zdawała się dość ustabilizowana. Zaznaczam, że to się działo jeszcze przed wydarzeniami na Wybrzeżu, w okresie tak zwanego późnego Gomułki, kiedy zakres swobód i ograniczeń był mniej więcej rozeznany i właściwie dość stabilny. Nie było jakichś masowych prześladowań politycznych. Co pewien czas wybuchał jakiś skandal dotyczący kilku osób. Polska była krajem jak na blok wschodni względnych swobód.
Pomarcowa stagnacja. Tak.
Pomarcowa stagnacja po tym paroksyzmie nienawiści komunistycznej wobec intelektualistów, wobec młodzieży akademickiej pod pretekstem rozgrywki ze sionistami, po tym obrzydliwym ustępie naszej historii, który przeżywałem bardzo dotkliwie, choćby ze względu na wyjazdy z Polski kilku moich bliskich przyjaciół na stałe, na emigrację. No, oczywiście i w tym czasie Wolna Europa była niezawodna. Moje kontakty w tym czasie z Nowakiem Jędrzejczykowskim przyczyniały się, w moim skromnym przekonaniu, do korygowania wielu konkretnych spraw i do informowania w wielu konkretnych sprawach. Również Wolna Europa pomogła niektórym ludziom, których rekomendowałem w różnych sprawach po ich wyjeździe z Polski w 1968-1969 roku. No, ale jeszcze może by warto powiedzieć o niektórych innych rzeczach na marginesie tego. Pan to sobie potem wmontuje. Myślę, że taką dziedziną działalności mojej, czy też moich skromnych zabiegów w zakresie spraw wolnej Europy, czy w zakresie spraw ludzkich, były też przerzuty materiałów za granicę. O tym, że ja mogę coś przerzucić za granicę, wiedziało niewiele osób, a o drogach nikt. Ale niektórzy moi znajomi, na przykład Witold Lis-Olszewski, z przymrużeniem oka mówili: słuchaj, Władziu, ty mógłbyś może, a on był lwowianin i zaciągał, tego nawet nie umiem tak ładnie naśladować, ty mógłbyś może spowodować, żeby ta sprawa zainteresowała, kogo należy. No i niektóre sprawy, które powinny zainteresować, kogo należy, ja przekazywałem do radia, jak choćby, o czym już chyba wspomniałem, historię Niny Karsow i Szymona Szechtera. Ale miałem inne przypadki. Mój przyjaciel Jan Józef Lipski, którego przy pewnych różnicach poglądów politycznych niezmiernie cenię. Jest to jeden z najwspanialszych i najszlachetniejszych ludzi, jakich dane mi było w ogóle w życiu poznać, i zdanie to mam niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Kiedyś do mnie przyszedł, był to chyba rok, nie pamiętam który, ale koniec lat 60. Przyniósł mi manuskrypt książki Władysława Bieńkowskiego Motory i hamulce socjalizmu. I mówi: przeczytaj to sobie. Zobaczyłem, że to Bieńkowski. Bieńkowski miał opinię wprawdzie reformisty, ale marksisty, komunisty z przekonania. Wtedy jeszcze dużo twardszego może niż później to oceniano. I powiedziałem: a cóż to takiego ciekawego? Mówi: przeczytaj sobie. Ja w ogóle, to byłoby dobrze to wydać gdzieś za granicą. Na co go zapytałem: a czy autor nie ma nic przeciwko temu? Mam podstawy zakładać, że nie. Wobec tego, w ogóle tego nie czytając, a wykorzystując pierwszą okazję, jaka mi się akurat nasuwała, przekazałem ten materiał, a prośba była, a właściwie aluzja, a nie prośba, bo prośby tu w ogóle nie było, tylko aluzja Jana Józefa Lipskiego. No wtedy nie było jeszcze tylu wydawnictw polskich za granicą, nie było Pulsu, nie było spotkań, no, że może do Instytutu Literackiego. Ale ja nie miałem drogi do Instytutu Literackiego, ja miałem drogę tylko do Radia Wolna Europa. Wobec tego to był czas, kiedy już Tadeusz Jędrzejczykowski w radio albo nie pracował, może jeszcze pracował w ostatnim okresie. Może jeszcze pracował, tego dokładnie nie pamiętam. Przekazałem to do Jędrzejczykowskiego i Nowaka. I oni to przekazali do Jerzego Giedroycia z informacją, że można to wydać. I to zostało bardzo szybko wydane. Bez żadnych ekstra wstępów, tylko z krótką notką, którą zrobiono tam o Bieńkowskim. Bieńkowski do dziś o tym nie wiedział, że to ja przekazywałem ten manuskrypt. Dwa razy prawie mu to powiedziałem, spotkawszy go gdzieś w latach 70., ale potem się ugryzłem w język, bo po co mówić, czego nie trzeba, i mu nie powiedziałem. Otóż ja byłem sprawcą pocztowo-technicznym dotarcia jego pierwszego maszynopisu z kilku następnych książek, które ukazały się w Instytucie Literackim, w żadnej nie pośredniczyłem, ale w tej pierwszej, Motory i hamulce socjalizmu. Podobnie w późniejszym czasie niektórzy moi koledzy, jak Stefan Kisielewski, jak Zdzisław Najder, korzystali z moich usług przy przerzucaniu maszynopisów na zachód.
Panie profesorze, wspomniał pan o aferze z roku 70, ale nie rozwinął pan tego wątku.
Tak, to była mała dygresja wstecz jeszcze, bo to jest taki typ działalności, który był działalnością mającą na celu wykorzystanie przyjacielskich kontaktów z Wolną Europą, ale nie emisję radiową. To jest inna dziedzina, ale bardzo ważna, bo radio było jednak polskim przedstawicielstwem myśli wolnej i jeśli nawet nie zawsze współpraca radio, kultury czy jakichś innych ośrodków układała się we wszystkich punktach idealnie, to jednak było to wszystko środowisko wolnych Polaków. Afera wokół mnie spowodowana była, jak zwykle afery, pewnymi niedopatrzeniami, a również i moimi błędami. I odejściem od pewnej zasady. Ja wspomniałem w poprzednim toku moich wywodów, że w pierwszych kilku latach nikt poza jedną osobą nie wiedział o moich powiązaniach z Wolną Europą. W późniejszych było takich osób dwie i żadna z nich nie zawiodła. Ale w błędnej, jak się okazało, chęci do pomożenia pewnym ludziom przy właściwie minimalnym nakładzie trudu ułatwiłem dwóm osobom jeżdżącym czasami za granicę pewien potencjalny zresztą kontakt z osobami z radio w celu spotkania się, porozmawiania. Nie dawałem tym osobom żadnych materiałów tajnych, nie dawałem im niczego na piśmie. Prosiłem o przekazanie ustnie tam pewnych pozdrowień i wiadomości. W jednym przypadku była to osoba z mojego pokolenia, wypróbowana w działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej. W drugim przypadku był to człowiek dużo młodszy, polecony mi jednak przez kogoś z jego rodziny, do kogo miałem uzasadnione zaufanie, ale jak się okazało, charakterologicznie nie dość we własnej rodzinie znany. W roku 1970 nastąpiło uderzenie. Te osoby zostały aresztowane w końcu września 1970 roku. 1 października 1970 roku nastąpiła u mnie rewizja domowa, która trwała 27 do 28 godzin i którą prowadziło 18 osób z Ministerstwa Bezpieczeństwa, które się nazywało to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Te 18 osób przekartkowało kilka tysięcy książek spośród mojego księgozbioru. Mieliśmy z żoną księgozbiór nie tylko historyczny, ale i polonistyczny. Bez względu na treść książek przekartkowano prawdopodobnie 2/3 tego księgozbioru. Następnie przejrzano sterty papierów, wycinków prasowych, setki fotografii różnych, prywatnych, osobistych, rodzinnych, z podróży zagranicznych. Zabrano kilkaset kilogramów papierów, fotografii, wiele set książek, komplet kultury paryskiej, komplet zeszytów historycznych, wszystkie książki w językach obcych, łącznie z Mein Kampf, Hitlera i mitem XX stulecia, Rosenberga, wszystkie książki dotyczące AK, podziemia, wydane w Londynie, wydane w Paryżu. Katastrofa dla człowieka pracującego historycznie, a było to przecież już w okresie, kiedy miałem nagrodę polityki z 1968 roku za książkę Warszawski pierwszej śmierci. Kiedy byłem już dużo bardziej znany niż poprzednio. Kiedy miałem nagrodę Jurzykowskiego za wspólnie z Zofią Lewinówną za książkę Ten jest z ojczyzny mojej, Polacy z pomocą Żydom, wydaną przez Znak w zimie 66-67. Kiedy byłem autorem wielu znanych już w kraju mających pewne obywatelstwo i obieg historyczny tekstów, to uderzenie było więc zaskoczeniem dla wielu ludzi. Było pewnym zaskoczeniem i dla mnie. Muszę powiedzieć, że błędem moim było zawierzenie jednak jakimś ludziom, nawet peryferyjnie. Ci ludzie aresztowani wtedy nie mieli zielonego pojęcia ani o autentycznych wymiarach, ani o charakterze mojej współpracy z Wolną Europą. Mieli oni w świadomości wierzchołek Góry Lodowej, ale ta Góra Lodowa zależała ode mnie i tylko ode mnie. W związku z tym ciągany wtedy systematycznie na przesłuchania śledztwo prowadziła pani prokurator Pancer i oficerowie, później bardzo ważny człowiek w prokuraturze, pan Starszak oraz młodsi oficerowie, pan Pietras, pan Jugo i wielu innych, mniejsza w tej chwili o nazwiska, zachowywali się fair, nie było tu żadnych, prawda, metod z okresu stalinowskiego, no poza metodami oczywiście kłamstwa i dezinformacji, ale to jest normalne w postępowaniu tego typu organów śledczych w zakresie podejrzeń politycznych. Usiłowano mnie skłonić do różnego rodzaju zeznań, usiłowano mnie w jakiś sposób zastraszyć, złamać. Ja od początku przyjąłem zasadę nieudzielania żadnych informacji i kategorycznego odcinania się od przedstawianych mi protokołów zeznań. Niestety spośród tych trzech osób, które były aresztowane, wszystkie trzy przebywały 3 miesiące w areszcie. Dwie zachowywały się w sposób pożałowania godny, prawdopodobnie z powodu braku doświadczenia, a może zalęknienia. Ja miałem okazję w późniejszym okresie po zakończeniu śledztwa zapoznać się z materiałami całego śledztwa. Z tymi materiałami zapoznali się też niektórzy obrońcy. Między innymi tak doświadczony obrońca jak adwokat Jan Olszewski. Włosy jeżyły się ludziom czytającym te zeznania, co za głupstwa o sobie samych i o mnie zostały zaprotokołowane i podpisane przez osoby, które podobne rzeczy zeznały. Założono już nawet akta sprawy prokuratorskiej. 4 tomy, około 2000 stron. Sprawa Bartoszewskiego i innych. Tych innych, których nie wymienię, były 3 osoby. Nie przypisuję im złej woli, ale w dwóch przypadkach skandaliczny i niewytłumaczalny brak rozsądku, zważywszy, że obie wymienione przeze mnie bez nazwisk osoby miały wykształcenie wyższe, a jedna nawet wykształcenie i praktykę prawniczą. Wszystko zależało od mojego zachowania. Bo oczywiście zrobienie procesu wolnej Europy, a my wiemy, że w drugiej połowie lat 60. narastała nagonka, prawie historyczna, na wolną Europę, byłoby niezmiernie na rękę władzom partyjnym i bezpieczeństwowym w PRL wtedy. Tak. Ale zrobienie tego procesu było możliwe tylko wtedy, gdyby główny oskarżony w jakikolwiek sposób poszedł na prawnicze czy koncepcyjne współdziałanie z oskarżeniem. Jeżeli główny oskarżony nazywał każde twierdzenie współpodejrzanych prowokacją, i to zostało zresztą zaprotokołowane FEL, w typie nie będę odpowiadał na prowokacyjne twierdzenia. Jest to 10 razy zaprotokołowane i podpisane. To dość trudno było jednak w warunkach względnej praworządności w roku 70 czy 71 robić proces tego typu,
w którym
mało znaczące publicznie osoby mówiłyby jako straszliwych czynach, że miały zamiar za granicą na przykład spotkać się z kimś z wolnej Europy, zachęcone do tego przez podejrzanego czy współoskarżonego Bartoszewskiego. No i co? No i miały zamiar. Jedna z tych osób, najbardziej skandaliczna w zeznaniach, w ogóle się z nikim nie spotkała. Tylko twierdziła, że miała zamiar się spotkać. Człowiek sam powiedział, że miał zamiar po wyjeździe za granicę spotkać się z Tadeuszem Rzęczykowskim. No, jak ktoś chce się samo spalić, to jest jego sprawa. Nawet jeżeli by uzasadniał to tym, że ja go tego nakłoniłem. No nakłonienie kogoś do tego, żeby popełnił czyn tak wszeteczny, jak spotkanie się w przyszłości za granicą z kimś, kogo nie zna, no to jest dość wątła podstawa do zrobienia sprawy siatki wolnej Europy. A sprawa była nazywana już potocznie sprawą siatki wolnej Europy. Uratowało nas między innymi chyba to, że upadł właśnie Gomułka. Nastąpiły zmiany w resorcie na Rakowieckiej. To była zima 70-71. Mieli inne kłopoty, a ja przeciwstawiałem się w sposób bardzo kategoryczny z użyciem wszelkich środków i również nieprzerwanie informując Nowaka, wtedy już Rzęczykowskiego w Londynie nie było, w Monachium nie było, Rzęczykowski był już emerytem w Londynie, nieprzerwanie informując Nowaka o przebiegu spraw. Pomogła prasa światowa, w Timesie, w Neue Zürcher Zeitung, w prasie niemieckiej ukazały się obszerne notatki na ten temat. Niektóre z nich przedrukowywało potem na antenie, nie tylko były nadawane na falach eteru. I jakoś zdecydowano się tej sprawie łeb ukręcić. Ukręcono tej sprawie łeb w sposób groteskowy, jak to w PRL. Mianowicie zdecydowano umorzenie śledztwa z powodu znikomej szkodliwości czynów. Istnieje takie orzeczenie, że śledztwo zostało umorzone, ja nie mam go pod ręką, ale mam je u siebie w domu, to jest to oficjalne orzeczenie, że zostało ono umorzone z powodu znikomej szkodliwości czynów. To znaczy, rzekome kierowanie siatką wolnej Europy, nic mi nie wiadomo do dziś, aby taka siatka w Polsce kiedykolwiek istniała, czy rzekome nawet zbieranie i koordynowanie obiegu wiadomości było z punktu widzenia Trybuny Ludu normalnie zbrodnią stanu. Ale z punktu widzenia prokuratury, kiedy okazało się, zapędzili się w ślepy korytarz, było znikomą szkodliwością wobec tego, że naród polski odrzuca z obrzydzeniem wolną Europę, nie interesuje się nią i są to jałowe, bezzasadne i nikomu nie szkodzące wysiłki. Także muszę powiedzieć, że jestem tutaj bohaterem dość groteskowej afery, w której wprawdzie niestety 3 osoby po 3 miesiące przesiedziały się w dość zresztą przyzwoitych warunkach w areszcie, ale w konkluzji sprawa została umorzona z powodu znikomej szkodliwości czynu. No coś trzeba było powiedzieć, żeby bronić twarz, ale trudno było powiedzieć, że w ogóle z powodu bezzasadności. Ja odwołałem się od tej decyzji do Generalnej Prokuratury, domagając się uznania bezzasadności obwinień. Dotarłem nawet nie bez trudności do Generalnego Prokuratora, pana Lucjana Czubińskiego. W tej sprawie osobiście, na interwencję osobistą. Pan Czubiński nie bez wdzięku powiedział mi, chyba kiedy ta sprawa była prowadzona, to ja jeszcze nie byłem prokuratorem generalnym. Gdybym ja nim był, to domagałbym się dla pana wysokiego wymiaru kary, ale było dla mnie interesujące pana poznać. Ja powiedziałem mu też, że było dla mnie bardzo interesujące poznać pana prokuratora. I na tym skończyła się nasza wymiana myśli na ten temat. Tak więc tak wyglądała w największym skrócie, z ominięciem drastycznych spraw o ludziach, ta afera moja z Radiem Wolna Europa. Muszę jednak powiedzieć...
Może od tego, że siedział pan na...
Tak. Na imprezie rocznicowej, bardzo uroczystej w sali kongresowej, na udekorowanej scenie, była oczywiście część artystyczna też, siedziałem w takim rozszerzonym, gdzieś tam było prezydium liczące, nie wiem, dziesiątki osób i siedziałem pomiędzy Idą Kamińską a jakimś rabinem z Stanów Zjednoczonych. Bardzo to zaszczytne było. A w tym samym czasie w ambasadzie Izraela były jakieś imprezy, na które mnie zapraszano. Była również delegacja z Izraela, która mnie honorowała, Żydowski Instytut Historyczny wystąpił już poprzednio z okazji tej 20, czyli okrągłej rocznicy, o odznaczenie niektórych Polaków, którzy brali udział w akcji pomocy Żydom. Ja nie byłem członkiem z Bobidu, byłem bardzo źle widziany w tych organizacjach. Jak mi później opowiadał poufnie dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Bernard Mark, wysunięcie mnie do wysokiego oznaczenia państwowego przez Żydowski Instytut Historyczny było w dużej mierze kontrowane, blokowane przez Bobit. Ale ostatecznie nie dano mi wprawdzie odznaczenia tego stopnia, o które występował Instytut, ale ku mojemu absolutnemu zdumieniu obdarzono mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w pomocy gettu warszawskiemu przed 20 laty. Tytuł tego odznaczenia był słuszny. Ci, którzy go, je dawali, byli mi bardzo obcy. Ale ze względu na elementy historyczne tego wyróżnienia, miało ono pewne znaczenie spektakularne, publiczne, społeczne, niekwestionowane, a wysunęli mnie do tego ani nie komuniści, ani nie Polacy, tylko powiedzmy spadkobiercy ofiar Holokaustu. W roku 1963 było więc już trudniej odmówić mi wyjazdu za granicę niż poprzednio. Ale i tak nie wyjechałbym, gdyby nie aktywna, bardzo uczynna interwencja mojego przyjaciela Stefana Kisielewskiego, wtedy jeszcze posła na Sejm, który po prostu z właściwą sobie dezynwolturą podszedł do ministra Moczara w Sejmie, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, przypomnijmy, i opowiedział mu o skandalu, że taki Bartoszewski odznaczony z tytułu pomocy Żydom, Polak, który jest legitymacją dla świata, nie dostaje pozwolenia na wyjazd do Izraela, co to ma w ogóle znaczyć. W konsekwencji zatelefonowano do mnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i po bardzo niewielu dniach dostałem paszport, pierwszy raz w życiu, na wyjazd do Izraela. Kiedy powiedziałem o tym Kisielowi, a on powtórzył to Moczarowi przy okazji, dziękując mu za skuteczną interwencję w tej sprawie, podobno, jak mi Kisiel to potem relacjonował, z całą poprawką na fantazjotwórcze relacje mojego wspaniałego przyjaciela, minister Moczar miał mi odpowiedzieć tonem w słusznej sprawie zawsze interwencje są uzgadniane. W konsekwencji kiedyś późną godziną nocną zadzwonił do mnie Kisiel, chyba z restauracji w Spatifie, i zaczął w ten sposób: ty słuszna sprawo ministra Moczara. W każdym razie stało się tak, że wyjechałem do Izraela. Był to pierwszy w życiu powojennym, bo jako uczeń przed wojną, w czasach blokad i granic nieprzepuszczalnych. Byłem kiedyś na wycieczce w Rumunii, ale po wojnie nie byłem nawet w Czechosłowacji. I ta sytuacja była dla mnie nowa, oszałamiająca. Leciałem przez Ateny do Tel Awiwu. Jest to szczególnie obojętny. Nie miałem żadnego doświadczenia podróżniczego, ale przy pomocy niezapomnianej Matyldy Osterwiny z domu Sapieżanki, której rodzony brat, pułkownik Paweł Sapiecha, był wysokim urzędnikiem amerykańskim w Atenach w tym czasie, miałem nadzieję na jakiś kontakt z kimś, kto mnie w czymś tam zorientuje w Atenach po drodze, które chciałem po prostu zostać 2-3 dni, zwiedzić trochę Ateny, no i dalej, przerwawszy podróż, pojechać następnym zresztą innej linii samolotem do Izraela. Przyleciałem do Aten chyba 7 czy 9 września 1963 roku. Odnalazłem jakiś tani hotelik wskazany mi przez któregoś z kolegów dziennikarzy z redakcji tygodnika Świat. I następnego dnia poszedłem na miasto. Byłem wtedy bardzo biedny, miałem 35 dolarów całego majątku przy sobie. I ruszyłem tak na podbój świata. I prawda, skończone 41 lat. Pierwszy raz w życiu w szerokim świecie. Odnalazłem dużą pocztę gdzieś w rejonie Omonia Plac, placu Omonia. Poszedłem na tę pocztę, kupiłem jakąś widokówkę i napisałem list do Tadeusza Zawadzkiego, adresując to po prostu po angielsku Radio Free Europe Munich, prawda? I nawet bez adresu Englischer Garten to wiedziałem i nic więcej. I napisałem, że jestem w Atenach, jadę do Izraela, podałem nazwę instytucji, która mnie zapraszała w Izraelu, prosiłem o wiadomość, podałem, że mam zamiar wracać przez Ateny Wiedeń do Warszawy. Trzeba było częściowo brać pod uwagę trasy, gdzie były polskie samoloty, też rozwiedzenia były. I że oczekuję na wiadomości, bo bardzo chciałbym nawiązać przerwany w roku 1944 kontakt. No. Było to niewiele zdań. Kartka została wrzucona. Odpowiedź przyszła już do Izraela. Bardzo żywa, od Tadeusza Rzęczykowskiego-Zawadzkiego, który na nią zareagował. W listopadzie 1963 roku, po upływie prawie 2 miesięcy, wracałem z Izraela, tymczasem już wyróżniony tytułem Sprawiedliwego między narodami, posadzeniem drzewka. To było jedno wtedy z nielicznych takich wyróżnień dla Polaków. Polskich drzewek było wtedy może około 30, ale w ogóle spośród setek innych, ale żadnego z nich nie sadził człowiek, który był czynny w zakresie mediów, w zakresie możliwości, który miał możliwości jakiegoś pisania, relacjonowania, mówienia. To były drzewka jakichś bardzo zasłużonych, zwyczajnych ludzi, jakichś chłopów, robotników, urzędników, którzy pewno nawet o tym nie mówili tak bardzo i może nawet nie bezpośrednio z Polski tam pojechali. I udało mi się do tego doprowadzić, że moje drzewko zostało posadzone w imieniu Rady Pomocy Żydom w Polsce. I napisano, podano tam na tabliczce po angielsku i po hebrajsku, że to jest za Radę Pomocy Żydom w Polsce. Rada Pomocy Żydom została w 1963 roku tą drogą wprowadzona do świadomości społecznej. Wolna Europa, której podawałem stamtąd wiadomości listowne pod adresem Rzęczykowskiego, wykorzystała te elementy. Ja tam zresztą posłałem jakieś informacje z Jerusalem Post, z tamtejszego pisma w języku angielskim i podała te wiadomości wcześniej niż jakiekolwiek media krajowe. Aczkolwiek wtedy miałem formalne kontakty z ambasadą PRL w Tel Awiwie, która funkcjonowała, ale bardzo ograniczone, ale takie, powiedzmy, formalne kontakty miałem, nie chcąc specjalnie niczym zagrażać przyszłym jakimś wyjazdom. W powrotnej drodze znalazłem się w Wiedniu i zaraz dałem w umówiony sposób, bo tymczasem już dostałem i telefoniczne, i inne elementy do kontaktów, do Rzęczykowskiego, który prawie natychmiast, byłem w Wiedniu wtedy, w założeniu to miało być kilka dni, to się przeciągnęło i trwało dobre 4 tygodnie. Moim gospodarzem była redakcja katolickiego pisma tygodniowego, tygodnika katolickiego Die Furche, który współpracował z tygodnikiem powszechnym i tam miałem odbyć coś w rodzaju praktyki, a raczej rozszerzyć kontakty w świecie katolickim, świecie dziennikarskim Austrii, w Polsce dobrze widzianym dosyć i zainteresowanym również Polską. I w tym czasie, ale po bardzo niewielu dniach, przyjechał do mnie Tadeusz Rzęczykowski. To zamknęło pewien etap i otworzyło pewien etap. To było dla mnie nowym rozdziałem po pożegnaniu z Rzęczykowskim na ulicy Świadeckiej, kiedy szedł do niewoli niemieckiej po powstaniu warszawskim w 1944 roku, 5 października, kiedy żegnałem się z wieloma kolegami idącymi do niewoli. Szedł zresztą i Rzęczykowski, i Geisztor, i Kula, szedł Stanisław Płoski, ale z nich tylko Rzęczykowski znalazł się później na tym stanowisku w Wolnej Europie. A rozpoczęciem rozdziału było rozpoczęcie współpracy z Wolną Europą, która trwała dobre ćwierć wieku, systematycznie i konsekwentnie z małymi przerwami i właściwie z małymi przerwami trwa do dziś.
I właśnie to jest ten fragment pańskiego życiorysu, który jest nieznany słuchaczowi.
Zupełnie nieznany. Znaczy pewne elementy, to, że byłem w więzieniu, czy co pisałem, co drukowałem, to jest znane, ale bez powiązania w kontekście moich zamiarów, moich myśli, moich działań. Każdy czytelnik czytał to, jeżeli chciał, co w Polsce ktoś ogłosił.
No tak, ale nie był znany fakt, że pan w Wolnej Europie przysyłał materiały, że informował pan radio i dziennikarzy tam pracujących, wcześniejszych pana kolegów.
Tak, ale cezurą była zima 63-64, czyli 25 lat minęło w 1989 roku. Tylko że ja od 1987 roku, od odejścia mojego kolegi z penklubu i przyjaciela Zdzisława Najdera z Wolnej Europy do teraz, to znaczy do początków roku 1990 z Wolną Europą nie współpracowałem, bo nie miałem takiego zamiaru. W związku z czym ta rocznica nie była też obchodzona, bo może byłbym się na to zdecydował, żeby ją we właściwym czasie, czyli rok temu już jakoś zaakcentować. Otóż ta rozmowa moja z Rzęczykowskim to nie była właściwie rozmowa, tylko on pozostał na parę dni w Wiedniu. To był cykl wielogodzinnych rozmów, w których on posługiwał się również notatnikiem i długopisem, w których mogłem z nim omówić wiele interesujących mnie spraw. Oczywiście ja nie byłem posiadaczem żadnych specjalnie sensacyjnych wiadomości politycznych, bo jak wynika z tego tu przedstawionego życiorysu, moje życie przebiegało w dość określonych ramach zainteresowań i kontaktów osobistych i przyjacielskich. Ale gdy chodziło o szczególny teren zainteresowania właśnie Tadeusza Rzęczykowskiego-Zawadzkiego, to znaczy o historię AK, o historię PRL-u, o historię życia politycznego, o sprawy życia i nadużyć PRL-u, o sprawy bezpieki, o sprawy życia umysłowego, środowiska dziennikarskiego, o personalia, to w tych sprawach oczywiście byłem dość kompetentnym rozmówcą, a poza tym od pierwszej chwili funkcjonował element absolutnego zaufania. To znaczy po prostu obaj rozmówcy rozmawiali ze sobą jak rozłączeni przez lata bliscy koledzy, przyjaciele, a nie jak interesant z kraju, czy turysta, którego ktoś z Wolnej Europy gdzieś tam dopadł na dworcu czy w kawiarni i z wielkim zastrzeżeniem i sceptycznie, ale usiłował wydobyć z niego jakieś informacje. Po pierwsze, tu nie trzeba było niczego usiłować, a po drugie, ja rozumiałem tę rozmowę za element kontynuujący moją działalność w sposób logiczny, poprzednią i stanowiący ogniwo mojej działalności przyszłej. Tu trzeba dodać, że chociaż mogłem przekazać już wtedy Rzęczykowskiemu, a niebawem przekazałem ją przy spotkaniu już troszkę później z Janem Nowakiem. Moją obserwację o odbiorze wolnej Europy w Polsce, to obserwacja ta nie była bardzo optymistyczna. Wolnej Europy słuchało wielu ludzi, ale bez zastrzeżeń, z zaufaniem odnosił się do niej lud prosty, wieś, robotnicy.
W kręgach inteligencji właściwie to taki Wolna Europa miała opinię takiego radia niesolidnego, w zasadzie trochę plotkarskiego, troszeczkę nadającego forsownie jakby swój program antykomunistyczny i w zasadzie tak troszeczkę lekceważąco traktowano tę rozgłośnię. Natomiast w chwilach kryzysu właściwie wszyscy z uchem przy radiu siedzieli.
Jest to coś paradoksalnego, ale bardzo wielu ludzi, którzy właśnie w takich chwilach jak reformy w Europie Wschodniej w wrześniu, październiku, listopadzie, w całym procesie przemian 56 roku nie odchodzili od radio, równocześnie wyrażali się lekceważąco o działalności Radia Wolna Europa. Na porządku dziennym były opinie, i to często u ludzi, którzy dzisiaj by się do tego chętnie nie przyznali zapewne, ale ja to bardzo dobrze pamiętam, bo jestem obciążony skazą nie z mojej pamięci, przynajmniej wybiorczej, o sprawach historycznych i politycznych. Były to takie opinie w założeniu lekceważące. No cóż, to jest też propaganda. Trybuna Ludu kłamie i oni kłamią. Prawda leży gdzieś po środku. Nie, że prawda jest tam, gdzie jest, tylko jest po środku. Nigdy zresztą tego określenia nie rozumiałem, bo po jakim środku? Geometrycznym, centymetrem wymierzonym centymetrem, czy jakim? Pół prawdy, ćwierć prawdy. Jednym słowem, te zdania w środowisku artystycznym, naukowym, a nawet takim lepszym urzędniczym się słyszało. Natomiast mogłem opowiedzieć po latach właśnie Zawadzkiemu, Rzęczykowskiemu, a później Nowakowi, jak to spacerując sobie w okresach urlopowych po wsiach góralskich, na stokach Gubałówki, niejednokrotnie słyszałem hejnał z wieży mariackiej nadawany z Wolnej Europy. I potem przez otwarte okna chałup dziennik po 12:00, prawda, nadawany z Wolnej Europy. Lud prosty nie dzielił tu włosa na czworo. Jeżeli to mówią Polacy i to Polacy, którzy współpracują z Amerykanami, to jest dobre i wiarygodne. A to co tam truje partia, powiat, województwo i komitet, no to mówią tak, bo muszą tak mówić, ale przecież to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I ja nie tylko dlatego, że uważam się za starego działacza ludowego, związanego z wyboru, z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale dlatego, że fakty obserwowane przeze mnie wielokrotnie to potwierdziły, wierzę w zdrowy instynkt i rozsądek ludu polskiego, chłopów polskich, robotników polskich, a dużo więcej zastrzeżeń budziły we mnie meandry życiorysowe i zawodowe wielu polskich inteligentów, intelektualistów, nawet moich czasami potem bliskich kolegów.
Proszę pana, w ciągu tych 25 lat współpracy z radiem, z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, które momenty najbardziej panu utkwiły w pamięci?
No, ta współpraca to jest oczywiście tak zwany rozdział sam w sobie. I tu trzeba powiedzieć sobie kilka rzeczy na wstępie. Pierwsze, chętnie o niej opowiem, ale nie ujawnię ani moich współpracowników w Polsce, informatorów, ani dróg, jakimi przekazywałem wiadomości. Natomiast chętnie opowiem o tym, co pana może najbardziej interesuje. To znaczy o treściach przekazywanych, o ważności czy mniejszej ważności tych treści i o zakresie współpracy, o merytorycznym zakresie współpracy. Otóż po moich rozmowach z Rzęczykowskim wróciłem do Polski wtedy w grudniu 1964 roku. I oczywiście poza tym, co mogłem z głowy i z pamięci powiedzieć, przekazać, oświetlić, ocenić, skontrolować, odpowiedzieć na pytania, zaczął się okres w zimie 63-64 tej właściwej, systematycznej współpracy. 90-kilka% przesyłek i wiadomości doszło. Dosłownie kilka tylko listów, i to kilkustronicowych, nie doszło. W 1964 roku w Polsce działy się już rzeczy interesujące w dziedzinie kultury, w dziedzinie mediów. Była sprawa listu 34, były różne...
Kuroń Modzelewski.
Były właśnie różne przejawy już buntu reformatorów w środowisku PZPR-owskim, jak choćby te sprawy młodzieży partyjnej. Moją mocną stroną nigdy nie były sprawy wewnętrzne partyjne, bo nawet wśród moich przyjaciół i kolegów i znajomych w 90 kilku procentach byli to ludzie, którzy do żadnej partii nie należeli. Mogło się zdarzyć, że ktoś tam miał jakieś takie powiązania, raczej peryferyjne, ale na przykład nie znałem żadnego członka Komitetu Centralnego, już nie mówiąc o biurze politycznym. Miałem tam jeszcze jakieś znajomości po PSL-owskie w ZSL-u, ale też minimalne, bo to się wszystko wykruszyło. Ci ludzie najprzyzwoici już tam nie działali na żadnych stanowiskach. Także właściwie moje wiadomości, oceny, informacje poza elementami zamówionymi, także proszono mi o zbadanie, o wyjaśnienie jakiejś sprawy, o zbadanie prawdziwości jakiejś wersji, wtedy to łatwiej. One dotyczyły spraw działalności politycznej, historycznej, publikacji historycznych, publikacji propagandowych, środowisk dziennikarskich, literackich, w pewnym stopniu naukowych, humanistycznych, no i w zakresie historii, szczególnie tego, co było do sprostowania, do kontrowania, do przeciwdziałania przy jakichś akcjach zaplanowanych przez partię. To się bardzo szybko okazało potrzebne i pożyteczne, dlatego że już właśnie w połowie lat 60. zaczął odgrywać coraz większą rolę tak zwany moczaryzm. To znaczy już nie tylko działalność osobista ministra Moczara jako ministra spraw wewnętrznych, ale działalność w obrębie partii i w różnych formacjach przypartyjnych i pozapartyjnych, podporządkowanych partii, jak ZBOWiT, jak różne instytucje historyczne i instytucje społeczne, na rzecz reprezentowanego przez niego pseudonacjonalizmu komunistycznego, w gruncie rzeczy dla sprawy polskiej szkodliwego, ale czasami pozostającego pole do manewru dla jakichś ludzi czy działań. Ja, jak wspomniałem, nigdy nie byłem ani członkiem, ani nie miałem zamiaru być nawet kandydatem do znalezienia się w ZBOWiDzie, choć oczywiście poszerzyłoby to moje możliwości, ale to naruszało moje poczucie smaku. Mianowicie ZBOWiD był instytucją, w której w gremiach kierowniczych dużą rolę odgrywali byli oficerowie bezpieczeństwa i milicji i funkcjonariusze partyjni i pod ich batutą mieli ci grzeczniejsi akowcy korzystać z jakiejś tam ochrony społecznej czy charytatywnej.
To mi nie odpowiadało. Dzisiaj to tak mniej więcej wygląda.
Tak, tylko że dzisiaj świadomość społeczna tej sprawy jest zupełnie inna niż była kilkadziesiąt lat temu. Sytuacja była paradoksalna. Ja sam różnym ludziom, którzy mnie o to prosili z AK, którzy potrzebowali tego z powodów życiowych, jakieś, podpisywałem jakieś zaświadczenia o ich działalności. W ZBOWiDzie widziano bardzo dokładnie, że choć ja nie jestem członkiem ZBOWiD-u, ale ja nikomu nie napiszę fałszywie, że był w AK, bo ja nie jestem zainteresowany fabrykowaniem akowców ex post. I honorowano różnego rodzaju zaświadczenia, które podpisywał niezorganizowany Bartoszewski, który sam odmówił kilkakrotnie, bo były takie propozycje, z nazwisk pamiętam tych, którzy się do mnie zwracali, wstąpienia do ZBOWiD-u. Uważałem, że nie mogę zrobić wiele pozytywnego, ale mogę zapobiec pomieszaniu pojęć i mogę czegoś nie współtworzyć, czy czegoś nie współrobić.
No. I uważał pan, że radio jest tym środkiem, który panu to umożliwi?
Romana, ja w 65 roku znalazłem się ponownie za granicą, tym razem już w Austrii i w Niemczech, a w 66 roku po raz trzeci w Austrii, w Niemczech i w Anglii. I wtedy moje kontakty z Wolną Europą się niezmiernie rozwinęły, to znaczy nie ograniczały się do przerzucanych jednostronnie informacji, ale umożliwiły mi podjęcie jakiś dla obu stron, jak mi się wydaje, czyli dla samej sprawy, której służyło radio, inicjatyw, które znalazły swoje potwierdzenie w obszerniejszych audycjach. Wtedy to też nawiązałem kontakty bliższe z Janem Nowakiem, wtedy poznałem księdza Tadeusza Kirszkę, ale tutaj warto powiedzieć, tylko trzej ludzie, Nowak, Rzęczykowski i Kirszkę, wiedzieli o tej mojej współpracy. A w Polsce przez pierwszych pięć lat współpracy mojej z Wolną Europą. Wiedziała o niej tylko jedna osoba, a po 5 latach 2 osoby. A wszyscy inni moi rozmówcy, również tacy, którzy udzielali mi bardzo cennych informacji środowiskowych, nie mieli pojęcia, że informacje te nie służą zaspokojeniu mojej ciekawości.
A czy kapitan Czechowicz nie rozszyfrował pana?
Nie. Kapitan Czechowicz to w ogóle jest sprawa, która dopiero wypłynęła w roku 1971, kiedy ja miałem za sobą już wyjazdy i pobyty zagraniczne w 65, 6, potem w 69 i to pobyty wielotygodniowe i obszerne rozmowy, ustalenie różnych metod działania i tematów z tymi osobami, które wymieniam. Trzeba powiedzieć, że Jan Nowak i Tadeusz Zawadzki-Rzęczykowski przywiązywali ogromną wagę do ochrony poufności, do ochrony, w tym wypadku już nawet nie informatora, ale kolegi, prawda, współpracującego, i że z ich strony nigdy nie nastąpiło nawet najmniejsze zagrożenie i ustalaliśmy zawsze formę podania różnego rodzaju informacji, przy czym skoro
to znaczy,
przy tym
tutaj,
jesteśmy...
Tutaj się przydały chyba nawyki konspiracyjne.
Oczywiście one funkcjonowały u nas niejako automatycznie, ale jeszcze były różne rzeczy dopowiadane. I tutaj trzeba sobie wymienić grupę informacji. A więc były to różne informacje do wykorzystania przez radio. I tak na przykład dostarczyłem radio i opracował to Wiktor Trościanko, który pojęcia nie miał o moich kontaktach z radio, obszerne materiały o Romanie Bratnym. Jeżeli przeczytamy komentarze Trościanki z 64 roku, później zresztą również ogłoszone na antenie o Romanie Bratnym, i porówna się to z moimi artykułami o Bratnym w Tygodniku Powszechnym, to całe ustępy posługują się tymi samymi cytatami i dokumentacją. Trościanko był znakomitym komentatorem, jednym z najinteligentniejszych i najzdolniejszych piór dziennikarzy, jakich Wolna Europa w swojej historii miała, ale oczywiście materiały krajowe, teksty, dokumenty, prasa konspiracyjna, do której nie miał dostępu na co dzień, były dla niego niezmiernie cenne. Te materiały szły zawsze do Zawadzkiego lub do Nowaka i były potem w obrębie wewnętrznego obiegu w radio przydzielane komuś do opracowania. Pewne materiały, które opracowywała Jadwiga Mieczkowska, niezapomniana Mieczkowska Stypułkowska, pochodziły również ode mnie. Materiały o sprawie Kaczorowskiej i Kalksztajna, które opracowywał Rzęczykowski, Zawadzki, pochodziły ode mnie łącznie z oryginalnym tekstem wyroku na Blankę Kaczorowską, który udostępnił mi wtedy mój wspaniały przyjaciel świętej pamięci Witold Lis-Olszewski. Miałem w ogóle kontakty z adwokaturą, dzięki którym miałem między innymi informacje o niektórych procesach, o procesach studenckich w okresie 68 roku, poprzednio mniej częstych też procesach, które występowały. Ale do najważniejszych swoich osiągnięć w zakresie współpracy z radio zaliczam niewątpliwie cykl radiowy z 65 roku, chyba jesienią albo późnym latem, pod tytułem Metody i praktyki bezpieki w pierwszych latach dwudziestolecia.
Pamiętaj? To potem zaowocowało książką.
Prawda, to potem było ogłoszone na antenie z 10 lipca 1966 roku, po wielu miesiącach, ogłoszone z takim wstępem, że opowiada o tych sprawach na podstawie własnych doświadczeń były więzień od 5 lat przebywający na Zachodzie. To 5 lat przebywający na Zachodzie było oczywiście kamuflażem moich przyjaciół dla mojej ochrony. Ale muszę powiedzieć, że bardzo to jest pikantna sprawa, bo kiedyś spotkałem na ulicy w Warszawie byłego szefa Wydziału Śledczego i zastępcę szefa Urzędu Miejskiego przy ulicy Cyryla i Meczadego, pułkownika Ryszarda Nazarewicza, wtedy już docenta Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, to znaczy partyjnej szkoły wyższej, który co pewien czas widywał mnie w środowisku historycznym i zagadnął mnie, czy ja słyszałem te audycje. Powiedziałem mu tak coś obojętnie, że ja tak zagłuszają, więc ja to tam, jakieś fragmenty słyszałem, ale tak dokładnie to nie. A on mówi, wiecie, tam i o mnie mówiono. Ja mówię, tak? A mówię, to ciekawe, a coś nieprawdy? No nie, właściwie, no tak jak to mówią, ale my już wiemy, kto to robił. To mówi jeden jegomość, który się oderwał. I tą drogą uzyskałem tylko potwierdzenie, że nie mają najmniejszego pojęcia o autorstwie tego tekstu. A odnośny passus mojej audycji brzmiał: jak Polska ludowa długa i szeroka, od Rzeszowa po Wrocław, od Krakowa po Szczecin, u Różańskiego i Nazarewicza w Warszawie, u Frei Bieleckiego w Krakowie, u Korczyńskiego w Gdańsku, u Moczara w Łodzi obowiązywała zasada: tu nie ma niewinnych, każdy musi się przyznać.
Czy rok 65 i sprawa Wańkowicza nie była dla pana jakimś takim sygnałem, że i pana może czekać?
Nie, ponieważ sprawa Wańkowicza biegła innymi drogami. Zresztą Wolna Europa nie miała ode mnie informacji o sprawie Wańkowicza. Wolna Europa miała od córki Wańkowicza, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych, te informacje, o czym opowiada w swoich wspomnieniach Jan Nowak wyraźnie, więc można się na to powołać. Ja miałem drogi swoje, których, jak wspomniałem, nie ujawnię, drogi absolutnie pewne, drogi, które nigdy nie były, dopóki ich używałem, konsekwentnie naruszone ani zagrożone, drogi, które były wykorzystywane i dla przekazywania tekstów. No, ten tekst był też czytany przez speakera, był napisany przeze mnie w czasie pobytu w Austrii od ręki w hotelu w ciągu kilku dni. Obszerny tekst wielu audycji o tych metodach i praktykach bezpieki. Po latach znalazł się on z uzupełnieniami, poprawkami, zresztą nieznacznymi, wydrukowany z innej okazji, już nie 20, a 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Mianowicie wydawnictwo Polonia w swoim tomie pod redakcją Ireny Lasota, wydanym pod tytułem 40 lat władzy komunistycznej w Polsce, ogłosiło ten tekst pod tytułem Syndykat zbrodni. I rozszerzony tenże tekst ogłosił Piotr Jegliński w edycji spotkania w Paryżu w 1986 roku pod tytułem, to jest Syndykat zbrodni, kartki z dziejów UB i SB w 40-leciu PRL. Tekst był anonimowy w przypadku książki 40 lat. Poprzednio ukazał się już anonimowo w czasopiśmie Naimskiego i Macierewicza Głos w Warszawie w 1985 roku. No ale był to druk drugiego obiegu, nie tak bardzo rozpowszechniony. Natomiast książki wydrukowane w Londynie czy w Paryżu oczywiście trafiały już do kraju w zupełnie innym wymiarze statystycznym, ilościowym. Charakterystyczne jest, że tekst Syndykat zbrodni podpisany został ZZZ. Po prostu dlatego, że wydawnictwo Głos, które było pierwszym inicjatorem wydania tego w roku 1985 w Warszawie, chciało rozszerzyć zbrodnie bezpieki na okres również późniejszy, na okres już, prawda, od 70 roku, na okres żyjący w świadomości młodszego pokolenia i średniego pokolenia w Polsce Ludowej. Ponieważ ja nie miałem odpowiednich materiałów, wciągnęliśmy do współpracy panią Urszulę Doroszewską. Za jej zgodą zresztą, podaję to do wiadomości, ona była współautorką tego tekstu Syndykat zbrodni. Ja napisałem 40 stron o metodach i praktykach bezpieki w PRL-u w pierwszym okresie. Ona napisała dalszych kilkanaście stron pod tytułem Czołgi, pałki, nieznani sprawcy od grudnia 70 do porwania księdza Popiełuszki. Innym takim tekstem, do którego przywiązywałem pewną wagę,